środku dnia.
Pojutrze Dzień Kobiet, będą kwiaty, bombonierki, miłe gesty i uśmiechy, będzie kino, kawiarnia i spacer. Czy tego dnia będą też pytania, czego chcesz od życia, co cię dręczy, w czym ci pomóc, co cię raduje? W pewnym sensie te pytania my zadamy w tej godzinie, a pretekstem dla nas jest raport Poznańskiej Fundacji imienia Julii Wojkowskiej, która przepytała w ankiecie ponad 500 kobiet z całej Polski, więcej w wieku od 30 do 50 lat. I z tego raportu wynika, że ponad 70% pań, które wzięły udział w badaniu, nie planuje kolejnych dzieci. Autorka raportu Zofia Rutkowska mówi, że sama była zaskoczona odpowiedziami kobiet.
Jeżeli chodzi o te wnioski dotyczące macierzyństwa, to powiem szczerze, że sama również byłam zdziwiona, bo tam pytałyśmy o trzy takie aspekty. Przede wszystkim pytałyśmy o te przesłanki związane z chęcią posiadania dzieci. Pytałyśmy również kobiety, które nie mają dzieci, dlaczego ich nie mają, oraz pytałyśmy kobiety, które posiadają dzieci, czy chciałyby mieć więcej dzieci. Więc jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, dlaczego kobiety nie chcą mieć więcej dzieci, no to oprócz tego, że jest pewna grupa młodych kobiet, które jakby uważają, że to nie jest ich ścieżka życiowa, to na drugim miejsce jakby wśród powodów, że kobiety się bardzo boją, że będą osamotnione, że będą przytłoczone. Więc jakby to jest taki obraz trochę kobiety polskiej, która jest bardzo przytłoczona rolą macierzyństwa. I tak naprawdę w tym pytaniu do kobiet, które już posiadały dzieci, główną przyczyną braku chęci posiadania kolejnych dzieci, oprócz tego, że już jakby mają wystarczającą ilość dzieci, było to, że właśnie one były bardzo dotknięte już macierzyństwem i że już nie chcą przez to przychodzić kolejny raz. Mieliśmy również pytania otwarte i tam pojawiły się odpowiedzi, że chociaż kobiety mają wsparcie ze strony partnera, ojca, rodziny, to i tak czują się przytłoczone.
I to poczucie przytłoczenia macierzyństwem u kobiet wynika z konieczności łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, wyjaśnia Paulina Kirszke z Fundacji imienia Julii Wojkowskiej.
Przypominam sobie takie zdanie, które powiedziała to taka starsza pani do swojej wnuczki: i po co sobie to robiłyście? W kontekście tego, że kiedyś to miałyśmy dobrze, bo tylko byłyśmy w domu, wychowywałyśmy dzieci, a teraz nie dosyć, że musisz wychowywać dzieci i być w domu, to jeszcze sobie wzięłaś na głowę pracę i chodzisz do pracy. Więc to jest oczywiście trochę taka anegdotyczna strona tego borykania się kobiet z różnymi trudnościami. Ja mam wrażenie, że trochę się zmienia przede wszystkim świadomość kobiet. Też w takim myśleniu, że ja jestem ważna, bo to, co nam wychodzi z tych badań, zawsze w zasadzie i ankiet, to to, że kobiety mają tendencję do ustawiania siebie na dole tego całego łańcucha pokarmowego, tak bym to ujęła, czyli że ważne są oczywiście dzieci, oczywiście mąż, oczywiście ambicje wszystkich innych i wszystkich innych potrzeby, a moje są na samym końcu. I to się troszkę zmienia, szczególnie u tego młodszego pokolenia, które już nie chce tak żyć jak mamy, jak babcie.
Ciekaw jestem Państwa przemyśleń, spostrzeżeń i obserwacji. 618-654-654. Czy faktycznie Państwo, że tak powiem, wokół siebie widzą tę zmianę świadomości kobiet? Kobiety, które mają dzieci, chcą pracować, ale nadal są nierówno traktowane na rynku pracy. To zauważa z kolei Magdalena Piskusz-Lew ze spółki konsultingowej DGA.
Ten rynek pracy nie jest ten dla nas taki łaskawy, a de facto to trochę panowie nam tego miejsca nie ustępują. To niestety tak jest.
Jeżeli kobieta miałaby uregulowaną sytuację w swojej pracy, wiedziałaby, co ją czeka, jaka jest ta ścieżka kariery, kiedy może pójść na urlop, kiedy to komuś nie będzie wadziło, czy to mogłoby się przełożyć, że kobiety by się odważniej decydowały na to drugie, czy w ogóle na pierwsze dziecko?
Jest to tylko jeden wycinek tak naprawdę tego aspektu, niemniej jednak bardzo szeroki, bo praca jest bardzo ważna, ona stanowi połowę naszego życia, więc tak, moim zdaniem to na pewno zdecydowanej większości kobiet ułatwiłoby podjęcie tej decyzji. Ciężko jest podjąć tę decyzję, mając niepewną sytuację w pracy.
Tak, z Magdaleną Piskusz-Lew rozmawiała Magdalena Konieczna, która też jest autorką tych wszystkich nagrań reporterskich, które tutaj emitujemy podczas tej audycji. Kobiety w Polsce coraz później decydują się na dziecko, a powodem jest między innymi chęć osiągnięcia pozycji zawodowej, mówi Paulina Kirszke z Fundacji Julii Wojkowskiej.
To wynika z naszych rozmów z młodymi kobietami, że one chcą rozwijać też siebie, stawiają na siebie, że mają taką niezgodę na to, że ten świat tak wygląda, że to co, to facet może iść do pracy i nie brać na przykład tacierzyńskiego, bo badania pokazujące, jak to wygląda, nadal są nieporówno, prawda, kto bierze urlop i dlaczego, a ja mam zostać w domu, tracić lata na to, że będę wychowywać dziecko, nawet jeżeli bym je bardzo chciała i bardzo chcę mieć dzieci, to muszę zważyć na to, co ja chcę zrobić, bo zostanę potem z luką w pracy, wszyscy pójdą do przodu, a ja będę zaczynać albo od nowa, albo w ogóle wypadnę z rynku. Więc to też jest gigantyczny, niezaopiekowany kawałek w kontekście również tego, że kobiety są lepiej wykształcone.
Zachęcam Państwa do udziału w audycji, do rozmowy o tym, czy faktycznie kobiety przestały traktować macierzyństwo jako ten priorytet i najpierw właśnie dbają o swoją pozycję zawodową, ale też może uważniej patrzą na to, czy i od kogo dostaną wsparcie w tym macierzyństwie. Zapraszam do rozmowy 618-654-654. This used to be a taxi. Broken bottles in the backseat. First kiss in a burned out car. It still sits in the corner of the park, 'cause the council never took it away. It gave the kids somewhere new to play. I said I'd take you anywhere, but never made it out of there. And nothing ever changes here, so you know back. So when you're gonna come back to me, you know that I'll be waiting here with those old memories, hoping that you come back. So nothing feels the same when you're not here. Nothing ever changes. Nothing feels the same when you're not. The job you dreamed of, and now you're living up in New York City. I heard you're overlooking Central Park. I bet it doesn't have a burned out car. Tell me, do you ever think about us back here where everything's the same as it was? I've been hanging with the barflies ever since you told me goodbye. Wracamy do naszych rozważań na temat tego, co jest ważne dla współczesnych kobiet. Kobiety, które wzięły udział w ankiecie Fundacji imienia Julii Wojkowskiej, odpowiadały między innymi, że, cytuję, rodzicielstwo jest częściowo rezygnacją z własnego rozwoju, albo czuję się przeciążona mimo wsparcia ze strony drugiego rodzica. Uczestniczki badania wskazywały właśnie na to przeciążenie, zmęczenie, wypalenie macierzyństwem. Przeciążenie występuje także u kobiet deklarujących dających wsparcie bliskich i nie znika wraz z pomocą, lecz pozostaje trwałym doświadczeniem codzienności. Respondentki opisują też trudności w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, mówią o oczekiwaniach i potrzebie bycia dobrą matką i dobrym pracownikiem, dobrą pracowniczką. Respondentki wskazują też na brak przestrzeni na regenerację, zdrowie, relacje i samorozwój, odkładanie badań medycznych, brak czasu na odpoczynek, trudności w dbaniu o relację z partnerem, całkowite podporządkowanie codzienności potrzebom dzieci. Jeszcze raz autorka badań Zofia Rutkowska.
Rysuje się taki obraz kobiet, które chcą tak bardzo być idealnymi matkami, że nie są w stanie dać rady. Kwestia oczekiwań, też kwestia tak zwanej braku wioski, czyli tego, że mimo wszystko jesteśmy oddaleni od rodziców, też takiej dużej dostępności informacji, w której człowiek czuje się zagubiony, sprawia, że bardzo trudno jest realizować tę rolę, bo w sumie nigdy się nie wydaje, że jest się wystarczająco dobrym. To są bardzo takie wnioski trudne i w kontekście też jakby polityk państwa, które są podejmowane, to wydaje się, że nie jest uwzględniane to, że potrzeba dużej ilości wsparcia psychologicznego, że same takie wsparcia pod tytułem zbudujemy żłobki, przedszkola, to już nie wystarczy. W sensie, że i tak naprawdę jakby już mamy wystarczająco dużo przedszkoli i żłobków, zaraz będziemy je zamykać, już w niektórych miastach je zamykamy, ale co się ma dziać dalej przez następne 18 lat życia, jakby macierzyństwo nie kończy się w momencie urodzenia dziecka i wyzwania i problemy, one towarzyszą cały czas.
Z tych badań wynika także, tak między wierszami, że problem posiadania dzieci bądź ich nieposiadania wcale nie jest problemem takim stricte finansowym. Zauważmy, że czy 500 plus, czy 800 plus jakoś nie wpłynęło znacząco na dzietność polskich rodzin. Ta potrzeba wsparcia psychologicznego, o którym przed chwilą była mowa, rodzin wynika także z odpowiedzi kobiet na zadane w ankiecie pytania. Mówi Zofia Rutkowska.
Jako Polska mamy bardzo słaby system wsparcia rodziny. Większość usług publicznych w tym aspekcie jest dostępna na rynku prywatnym, w sensie to są wszelkiego rodzaju wsparcia terapeutyczne i tak dalej. Kobiety też się bardzo obawiają i są też dotknięte tymi kwestiami związanymi z potrzebami rozwojowymi dzieci, że w momencie, kiedy są dzieci z niepełnosprawnością, to wsparcie jakby państwa też jest niewystarczające i często kobiety zostają z tym same. De facto stają się takimi menadżerkami życia. Już nie mają miejsca w ogóle na swoje życie, a też nie mają pewności co do tego, jak będzie wyglądało życie ich dzieci. Przydałoby się takie miejsce wsparcia dla mam. Takie miejsca istnieją w niektórych krajach. Na przykład w Australii są takie miejsca, w których mama może przyjść. Jest grono pielęgniarek, które na przykład mogą się zaopiekować dzieckiem, kiedy mama może się przespać. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten kawałek usług publicznych, który powinien być rozwijany w kontekście wypełniania ról rodzicielskich, żeby nie czuli się tak bardzo samotni i przeciążeni, żeby mieli możliwość kontaktu szybkiego z psychologami, z terapeutami, z fizjoterapeutami, a z drugiej strony, żeby mieli możliwość zadbania też o siebie.
Tak, proszę Państwa, a Adam, nasz realizator, młody człowiek, mówi, że młodzi rodzice mogą też się bać na przykład tego, że urodzi się dziecko niepełnosprawne, które będzie jeszcze większym wyzwaniem niż jest zdrowe dziecko. W ankiecie Poznańskiej Fundacji wzięły udział przede wszystkim kobiety z dużych miast. Paulina Kirszke z Fundacji Julii Wojkowskiej zdaje sobie sprawę, że w małych miastach czy na wsi to postrzeganie macierzyństwa może być inne i sytuacja w ogóle jest inna. No i system wsparcia rodzin z dziećmi też może być inny.
Tam oczywiście wchodzi opieka babci, która jest prawie że systemowa, więc trochę łatwiejsze, ale mam też koleżanki, które żyją w małych miejscowościach, na wsiach, na wschodzie Polski i one mi mówią, tutaj jest tak, że kobieta może wyjść na spotkanie koła gospodyń wiejskich, kiedy jest wyprane, obiad jest zrobiony, dzieci mają odrobione lekcje i oporządzone są zwierzęta, więc to jest trochę perspektywa naszego dużego miasta wciąż, nie? Że my możemy sobie wyjść gdzie chcemy i żyć jak chcemy, natomiast w małych miejscowościach, szczególnie na wschodzie, to już nie jest takie oczywiste.
Czyli ta mentalność być może jeszcze odgrywa ogromną rolę. Mentalność uzależniona od położenia geograficznego na terenie kraju. No cóż, przyznam, że spodziewaliśmy się tutaj z naszym realizatorem aktywności państwa dłużej. No zobaczymy. 618-654-6654. Jak to dzisiaj wygląda ten model rodziny, model macierzyństwa i podejście kobiet do tego? Czy mają wsparcie właśnie w swoich partnerach? Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Tylko radio z ciszy.
Tak, o, fajnie, że zadzwoniła kobieta. Cieszymy się bardzo.
Jestem babcią dwóch wnuków.
Mhm.
Moja córka pracuje, ale pracuje tylko temu, że ja się zajmuję wnukami. A problemy z pójściem do pracy po macierzyńskim, czy nawet po wychowawczym, no to przepraszam, panie redaktorze, ale zapomnij o tym, że dostaniesz pracę w tym samym miejscu, co pracowałaś, bo jak ci się chce dzieckiem, no to zapomnij, że będziesz u mnie pracowała.
Mm-hmm.
No i to jest Wielkopolska.
Czy rozumiem, że córka pracowała, nie wiem, u prywatnego pracodawcy?
Tak, u prywatnego.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy on tak kwestię postawił, nie wiem, zatrudniając pani córkę, gdy jeszcze nie myślała o ciąży? Czy,
nie.
Czy tak postawił sprawę, kiedy zobaczył, że jest w ciąży, dowiedział się, że jest w ciąży?
Tak postawił sprawę, że po prostu zlikwidował, bo ona pracowała, prowadziła sklep, zlikwidowała sklep.
Mm-hmm.
I już nie było do czego wracać.
A jak sobie córka poradziła po urodzeniu dzieci? To znaczy ma pracę, tak?
Udało jej się z tego. Między jednym a drugim chłopcem znaleźć pracę, a teraz to w takim większym zakładzie pracuje.
Mhm. I pani jest tym wsparciem dla niej.
No, innego wyjścia nie ma, jak córka pracuje na trzy zmiany.
Mhm. Mhm. A proszę powiedzieć, no gdyby na przykład tak było, że pani mieszkałaby gdzieś dalej, córka miałaby, nie wiem, dostęp do przedszkola, do żłobka, czy nie?
No, to niby w miejscowości gminnej jest takie przedszkole, ale no nie wiem.
Mhm. Nie mieli państwo jakby powodu się interesować tym, czy i na jakich warunkach to przedszkole przyjęło dzieci?
To było z góry przyjęte, że ja jednym zajmowałam się i zajmę się drugim.
Mhm, mhm. Czyli pani potwierdza właściwie to, co w tych badaniach wyszło, tak? Że ciężko jest kobietom łączyć pracę zawodową z byciem mamą i to nie z winy kobiet się dzieje.
No, a często gęsto po tego nie dostanie pracy po skończeniu tego wychowawczego.
Mhm. Mhm.
Jak ci się zachciało dziecko, to sobie teraz roboty szukaj. O, zagadka.
Dziękuję pani. Gorzki telefon. Gorzko rozpoczynamy naszą rozmowę ze słuchaczami. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
Ten głos tej pani już w zasadzie bardzo dużo powiedział znowu na samym początku audycji. Już chyba prawie wszystko. No tak to niestety wygląda. Myślę, że ogólnie można założyć, że współczesna cywilizacja i polityka, w której żyjemy, czy chcemy tego, czy nie, jest prawnie, biurowo i tak dalej, biurokratycznie wybitnie antyrodzinna. I tutaj to no bardzo ogólnie o tym wszystkim powiedzieć, o prawodawstwie, o podejściu do tego wszystkiego, o tym, że nie może człowiek się na 27 części rozwalić, być super mamą, super pracownikiem i tak, bo każdy ma ograniczoną wytrzymałość. I właśnie to, że ktoś nawet jeżeli nie chce, a musi to robić, żeby przeżyć i przetrwać, to już jest działaniem takim wymierzonym przeciwko temu byciu rodzicem i tak dalej, bo no uważam, że tak powinno być to ustawione, żeby ten człowiek mógł swobodnie to robić, poświęcić się temu ze spokojem, ze spokojną głową, z energią, a nie na takim ciągłym wykręceniu energetycznym po prostu. No i tak to działa. Ja pamiętam, jak kiedyś moje znajome koleżanki z dawnych lat chodziły na rozmowy kwalifikacyjne, to było w tych nieszczęsnych czasach 90-tych, 2000-tych i pracodawca im się pytał o plany rodzinne, czy będą chciały wyjść za mąż, a co za tym, czy będą chciały mieć dzieci i tak dalej. I pamiętam, że jedna z moich koleżanek, pozdrawiam cię Kinga, jeśli słyszysz, tak wspaniale odpowiadała zawsze na rozmowie temu panu, który przeprowadzał rozmowę. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale też kiedyś gdzie się urodził. I to była cudowna odpowiedź, po prostu zamykająca rozmowę i dziękuję, do widzenia. To było coś po prostu do bólu prawdziwego i pięknego. No i tak to właśnie wygląda.
Mm-hmm. Tak sobie pomyślałem, panie Piotrze, że samo takie już zadanie pytania, ja nie wiem, może naiwny jestem, ale ono trochę chyba też uwłacza godności tego przyszłego pracownika.
Jako redaktor Polskiego Radia ujął w najdelikatniejsze słowa, jakie mogą być, a już nie chciałem wypowiadać tego, bo to było bardzo nieładne, co oznacza takie pytanie, bo tutaj musielibyśmy wypikać to, jak można zadawać takie pytania, także no, na tym lepiej zakończmy.
Dziękuję panie Piotrze, dziękuję panu bardzo i pozdrawiamy panią Kingę, jeżeli nas słucha. Panie Bogumile, dzień dobry, 618-654-654.
Witam panie redaktorze. No panie redaktorze, nadchodzą czasy takie, jak ja się rodziłem w tamtych latach, nie było porodówek, nie było nic, teraz to samo jest.
No są porodówki, jak to nie ma porodówek? Właśnie dlatego, jeżeli się...
No tu u nas na razie jeszcze w kole jest, ale prawdopodobnie, bo to jest mojej koleżanki, syn tam jest dyrektorem, co należy ona do Związku Niewidomych razem ze mną. I proszę pana, ja się rodziłem, to była arkuszerka, nie było położnych, we wsi. Na zimą się rodziłem, mróz 35 stopni,
panie Bogumile, pana... ale my dzisiaj nie rozmawiamy o tym, czy są porodówki,
no tak,
czy nie ma porodówek.
I to samo nadchodzi. A teraz co o mojej wnuczce powiem. 3-4 lata temu za PiS urodziła synka, wnuczka i pracowała we firmie prywatnej, już nie będę ich reklamował. To jest zapowiedział dyrektor ten z zachodniej tam, z firmy zachodniej, że jak z macierzyńskiego powróci, to będzie zwolniona z pracy. No i tak się stało. Powróciła z macierzyńskiego, zwolnił ją.
Naprawdę tak się stało? Naprawdę?
Tak. I niech pan słucha dalej.
Ale powodem była właśnie ciąża i
długi utwór. Za to, że chodziła w ciąży, urodziła dziecko, a te
lata... I poszła na macierzyński.
Tak. I powróciła, znaczy do tego zakładu. Ale pod jednym warunkiem, że będzie pracować, że taki jak to weksle się podpisywało kiedyś, podpisze, że nie będzie w ciężarze więcej i będzie chodzić do pracy, a dziecka nie będzie miała. To wnuczka zrezygnowała.
Nie wierzę, panie Bogumile, naprawdę musiała taki podpisać dokument?
No dalej. I jak urodziła jeszcze przedtem, to wie pan co, 26 groszy i przekraczało dochód. I nie dostała ani tego kamyszowego, tam prosiniakowego, ani porodowego, nie dostała nic. Nic nie dostała. I jeszcze się wkurzyła, a ja... I jak już poszła do tej pracy, no i teraz jadę dalej. Poszła do pracy, a dyrektor, ten kierownik z zachodniej firmy mówi, pani, pod jednym warunkiem będzie pani pracować, ale dzieci nie będzie miała. To wnuczka się wkurzyła i zwolniła się. No i teraz poszła do innej pracy, do prywatnej też. Pracuje no już z dala od domu, bo musi jeździć prawie 40 kilometrów, bo tu nigdzie pracy nie mogła złapać. I jak się przyjmowała do prywatnej też firmy, to też chcieli, żeby dyrektor jej dał, ale to już polska firma. Czy będzie rodzić, czy nie? A ona mówi, jak proszę pana, no co miała powiedzieć? Nie będę rodzić. No i zrezygnowali. Mają synka, chcieli jeszcze mieć no się z drugą. No tam nie wiadomo, czy będzie dziewczynka by była, czy chłopczyk. No i zrezygnowali na jednym dziecku, to jest, no i teraz opiekę babcia jej tam, jej mama opiekuje się dzieckiem, a ona jeździ aż do no, Piotrkowa Kujawskiego, no tu od gminy Babiak do Piotrkowa Kujawskiego, to widzi pan jaki kawał drogi i tam pracuje i proszę pana, o dzieciach już nie będzie wnuk ani wnuczka myślić, bo no praca się liczy, a teraz planują budowę wielką robić, dom sobie budować, także grosz potrzebny i zakończyli. O, i tak będą się dzieci wszędzie rodzić. Tak będą się rodzić teraz. Nie rodzić się.
Dziękuję panie Bogumile, dziękuję. Gorzka opowieść i ona też potwierdza właściwie to, co pokazały badania Fundacji Julii Wojkowskiej, że faktycznie panie rezygnują z kolejnych dzieci po doświadczeniu z pierwszą ciążą, drugą, a nawet w ogóle rezygnują z macierzyństwa. Panie Krzysztofie, dzień dobry. 618-654-654.
Dzień dobry. Panie redaktorze, witam słuchaczy. To jest wina systemu naszego. No, właściwie to żyjemy w kraju, gdzie nie ma Polski już właściwie.
Wszystko no jest Polska.
No, zostali aby Polacy, a nastąpił wielki rozbiór. I te różne ruchy LGBT i tak dalej, no, obrzydzają po prostu rodzicielstwo. I to też ma jakiś cel, bo po prostu ma być nas mniej.
Nie wiem, co do tego mają ruchy LGBT.
Na pewno mają, bo tak to wygląda dzisiaj. No i to, co pan Bogumił wspomniał, każdy się boi o pracę. No ale szkoda, że będzie nas mniej. No i jeszcze później, co dalej? Państwo chroni do narodzin. Zawracam. Państwo chroni do narodzin, a później martw się. Później szczepienia, efekty poszczepienne, autyzmy i tak dalej, to się wszystko odtąd bierze. Później państwo nie łoży później na szkołę i tak dalej, no tylko to jest te 800 plus i tylko to.
Dziękuję panie Krzysztofie i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Oriana.
Dzień dobry pani.
Podmania.
Cieszę się, że dzwoni młoda kobieta, jak sądzę po głosie.
Tak, tak. Znaczy, no mam 35 lat, ale mam też piątkę dzieci, więc chciałabym się wypowiedzieć. Mam taki apel tutaj.
Ma pani piątkę dzieci, tak?
Tak, dokładnie.
Dobrze, słuchamy.
W sumie od 9 lat do 7 miesięcy. No, nie chciałabym, żebyśmy odkładały to macierzyństwo na później, bo z jednej strony może to się wydawać, że to jest jakieś ograniczenie, ale nie jest tak. To może zabiera wygodę, no ale daje też taki cel i sens w życiu. Jest to taka szkoła życia i trzeba się trochę poświęcić, no ale to bardziej buduje człowieka. I to, co najcenniejsze, to, no to jest to jakiś koszt, tak? Ale to jest droga bardzo wartościowa. I fajnie jest zobaczyć takie swoje życie jakby w kimś małym, w kimś innym, zupełnie innym człowieku.
A proszę powiedzieć, czy pani jest czynną zawodowo kobietą, czy poświęciła się pani właśnie macierzyństwu?
Nie, no z racji tego, że teraz mam właśnie to 7-miesięczne, to jestem w domu, ale w międzyczasie robiłam na przykład studia podyplomowe z pedagogiki. Także akurat po studiach z ekonomii właśnie miałam pierwszą tureczkę, no i później w międzyczasie tam troszkę pracowałam, ale no teraz z racji tego 7-miesięcznego nie pracuję, ale zamierzam pracować później.
Czyli pani pokazuje, że można pogodzić macierzyństwo z samorozwojem, samokształceniem?
Tak. Tak naprawdę rozwijam się cały czas. Przy dzieciach to no, kulinarnie się rozwijam. Tak? Wcześniej bym nie wiedziała, jak to wszystko organizacyjnie załatwić. Tak dla 5 dzieci tutaj zakupy, jakieś obiadki, jakieś deserki. Także ta organizacja czasu to jest tutaj na wagę złota. Tutaj jakieś rozmowy z dziećmi, zajęcia dodatkowe. Sama się uczę różnych piosenek, wierszyków i tak dalej, nie? Także też siebie można rozwijać w tym wszystkim i to jest zupełnie coś innego, czego nie da się zastąpić normalnie, nie? Przekazanie wartości i sensu życia tym dzieciom i dawanie tak naprawdę siebie, co przynosi radość. To jest naprawdę wartościowe, nie?
Dziękujemy pani za ten głos, który jest w poprzek wynikom badań Fundacji Julii Wojkowskiej. Dziękuję pani uprzejmie. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam.
To życzę też sił pani na godzenie wszystkich rzeczy. I kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Witam. Ja domyślam się, że są takie przypadki, o których państwo mówicie, na pewno się zdarzają, ale ja jednak po tych gorzkich słowach powiem trochę kilka słów nadziei. Ja pracuję w dużej firmie z branży spożywczej z koła. Zatrudniamy 700 osób, może nawet więcej. Kobiet też jest bardzo dużo, bo na produkcji ponad połowa to są kobiety. One rodzą dzieci, idą na macierzyńskie, czasem idą na wychowawcze, wracają, nikt ich nie dyskryminuje, nikt ich nie ocenia, cieszymy się, że dzieci się rodzą. Jeżeli nie ma tych kobiet, zastępstwo, jest zatrudniona kolejna osoba, która też później zostaje w pracy, jest jakaś naturalna rotacja w pracownikach. Także jest nadzieja w narodzie, a jeszcze inna rzecz, moja żona pracuje w dużej korporacji handlowej, to jest zachodnia firma i tam też nie ma żadnego problemu z awansami kobiet. Mhm. Dostają, są widełki płacowe, nikt nie ocenia kobiety, że na tym stanowisku musi zarabiać mniej. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, pracodawca ma widełki płacowe, wchodzi w dany próg, dostaje kolejną podwyżkę, z góry ustalone są te kwoty. Nie widzimy z żoną w swoich zakładach żadnej dyskryminacji. Kobiety awansują. W mojej firmie prezesem jest kobieta. Po wielu, wielu latach, kiedy był mężczyzna, wiceprezesem, teraz jest kobieta. Mhm. Bardzo dobrze się tutaj mamy.
To jeszcze pana zapytam i rozumiem, że zatrudniając kobietę, nie pytacie, czy będzie chciała mieć dzieci, ile, kiedy. Nie pytacie.
Absolutnie, ta kultura wymaga, żeby nie pytać, zresztą prawo chyba też zabrania.
Mhm, mhm. I jeszcze raz podkreślmy, żona w korporacji zachodniej, z zachodnim kapitałem, a pan w rodzimej firmie pracuje, tak?
Tak, spółdzielnia, to jest spółdzielnia, duża spółdzielnia, już nie będę wymieniał.
No, domyślać się możemy, ale dziękuję panu bardzo, a więc im bliżej końca naszej audycji, tym więcej takich telefonów mamy pokazujących, że nie ma takiego dramatu, o jakich słyszeliśmy, takich dramatów, o jakich mówili pierwsi dzwoniący słuchacze.
Myślę, że nie. Takie dramaty oczywiście się zdarzają, ale myślę, że te proporcje już się zmieniły, zdecydowanie się zmieniły. Mhm.
Pięknie panu dziękuję.
Pozdrawiamy.
Dziękuję. I kolejny dzwoniący do nas słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy pana serdecznie.
Ja chciałbym przedstawić sytuację taką, że powiedzmy mam w rodzinie oczywiście synową, która szuka pracy i w zasadzie znalezienie jakiejś pracy takiej, no generalnie to tam być może gdzieś przy jakiejś pomocy, jakichś drobnych tych, przy najniższej oczywiście, przy najniższym wynagrodzeniu, może by gdzieś znalazło, ale to też graniczy z cudem, także generalnie podejrzewam, że środków na wspomaganie tych młodych ludzi praktycznie nie ma. Rząd w zasadzie skupia się na tworzeniu wymagań, oczywiście, bo dziecko musi się rozwijać w taki czy inny sposób, musi spełniać pewne warunki. Natomiast nie ma na to środków. Środki są przeznaczane dla uchodźców, powiedzmy, przeznaczane dla ludzi, którzy powiedzmy tutaj przybywają skądś tam i tak dalej. Natomiast na to, żeby polskim kobietom pomóc, po prostu brak, to znaczy rząd prawdopodobnie nie ma możliwości, albo ich nie tworzy po prostu.
Ale wie pan, tak, o jakiej pomocy pan mówi? Bo tak sobie myślę, że to chyba jednak nie jest kwestia pieniędzy. To nie jest chyba kwestia, że my dołożymy kolejne 100 zł.
Tak, nie. Oczywiście, ma pan rację, bo to do niczego by nie prowadziło. Natomiast generalnie zakładów, to znaczy jest handel w Polsce, natomiast zakładów produkcyjnych, tak jak na przykład w Konińskim, nie ma żadnych. Po prostu wszystko jest na krawędzi rozwiązań takich wybranych, że po prostu nie będzie nic dalej, bo żadnych, było mnóstwo zakładów, kopalnie, elektrownie i tak dalej, to wszystko umiera. Mhm. Także no, znaleźć pracę naprawdę to jest graniczy z cudem. I odczucie takie jest, bo rozmawiam z ludźmi młodymi, a oni mówią, że no jedyne wyjście to wyjechać za granicę. I tam małżeństwa są w Polsce rozbite. Podejrzewam, że jakby tak rozsądnie do tego podejść, to 70% młodych ludzi, mężczyzn na przykład, nie wiem jak kobiety, wyjeżdża za granicę i pracuje w Niemczech, w Holandii i tak dalej. Oczywiście tam też w tej chwili są już problemy, bo nie jest tak, jak było kiedyś, że każdy znalazł zatrudnienie. Oni też już w tej chwili to wszystko eliminują, musi być właściwa umowa i tak dalej, i tak dalej.
No to już inny problem. Dzisiaj skupmy się na kobietach. Dziękuję panu bardzo.
Jeszcze jedno słowo. ale problem polega na tym, że te małżeństwa są rozbite. Wraca taki człowiek z zagranicy, no różne są sytuacje, dochodzi do różnych tragedii, tak jak słyszymy w mediach. Co chwilę się mówi, ktoś kogoś wyrzucił przez okno, ktoś wypadł, ktoś kogoś zamordował i tak dalej, i tak dalej. Także to jest problem naprawdę bardzo, bardzo szeroki i warto by było, żeby rząd generalnie przyjrzał się temu problemowi. Także to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden telefon mamy. Halo, dzień
tak,
dobry.
Halo, dzień dobry.
I znowu pięknie, że dzwoni kobieta.
Tak, dzwoni kobieta, dzwoni mama trójki dzieci. Ja chciałabym opowiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Mhm. Najstarszy syn ma 12 lat, córka ma 5 lat. Jestem dodatkowo rodzicem dziecka niepełnosprawnego, więc jeszcze dodatkowo. Mhm. Pracuję zawodowo, jestem nauczycielem. Pracuję na ponad etat, bo dlatego, że nauczycieli brakuje, a no pensje są jakie są, ale to nie ten temat. Mhm. nie na ten temat będziemy rozmawiać. Chciałabym opowiedzieć, jak wygląda taki typowy dzień, czy nawet tydzień matki pracującej. W momencie, w którym dzieci były w przedszkolu czy w żłobku, nie było problemu. Żłobek czynny od 6 do 16. Ja mogłam spokojnie jechać do pracy, wrócić, odebrać dzieci, wrócić do domu. W momencie, kiedy dzieci zaczęły chodzić do szkoły podstawowej, tu już zaczęły się schody, bo świetlica czynna, owszem, ale od 7, nie od 6. Ja wtedy pracowałam w laboratorium, nie pracowałam w szkole. Więc musiałam zrezygnować z tamtej pracy, dlatego przeszłam do szkoły, bo tutaj te lekcje są dopasowane bardziej do wychowywania dzieci. Czyli kiedy dzieci są w szkole, to ja jestem w pracy, kiedy dzieci są w domu, to ja jestem w domu i pracuję w domu.
Przepraszam, że wejdę w słowo. Tak? Przepraszam, że wejdę w słowo i może moje pytanie będzie takie zbyt osobiste, ale bo mówi pani ja. Czy rodzic drugi dzieci pomaga pani?
Tak, oczywiście. O, jest mąż, tak.
Dobra.
Do męża jeszcze nie dotarłam. Więc póki dzieci były małe, póki dzieci były w szkole, no to wiadomo, zawoziłam, odwoziłam. W momencie, kiedy poszły do szkoły podstawowej, zaczęły się wyjazdy, znaczy dzieci były w przedszkolu terapeutycznym, więc też wszystkie terapie i inne takie rzeczy były załatwiane tam. W momencie, kiedy dzieci przeszły do szkoły podstawowej, szkoła już części zajęć nie zapewnia, więc po odebraniu dzieci ze szkoły ja dojeżdżam na różne zajęcia, na różne terapie. I teraz o co mi chodzi? Możemy dać rodzicom więcej pieniędzy, tak? Co nie zmienia faktu, że rodzice mający pieniądze na terapię, rodzice mający pieniądze na zajęcia dodatkowe, nadal muszą te dzieci na te zajęcia zawieźć, czekać na dzieci i odebrać dzieci. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przeciążeni rodzice boją się prosić o pomoc, dlatego że boją się, że zostaną uznani za nieporadnych. Tak? W momencie, w którym rodzic zostaje uznany za nieporadny, zaczyna się machina, tak? I w tym momencie już nie jesteście niezależną rodziną, nie radzicie sobie finansowo, korzystacie z mocy, już jesteście gdzieś tam w kartotekach i wystarczy spojrzeć pierwsze lepsze wiadomości, tak? Niech coś się wydarzy, jakiś wypadek, coś. Pierwsze pytanie. Czy rodzina była znana w MOPS-ie, GOPS-ie, tak? No, a jeżeli była znana, to co? Nie pytają, dlaczego była, tak? Bo mieli problemy finansowe, bo zwracali się o pomoc finansową, bo coś tam. Mhm. Istotne, rodzina była znana opiece społecznej. No, takie są informacje, tak? W mediach, to jest pierwsze. Drugie, gdzie była szkoła? Duża odpowiedzialność jest przerzucana na nauczycieli. Ja jako nauczyciel obserwuję to, że...
Gdyby pani jakoś spuentowała, bo nam ucieka czas i tutaj musimy mało kończyć, ale...
Odpowiedzialność, która ciąży na rodzicach, jest ogromna. I nie dziwię się, że sobie z tym nie radzą, bo to nie dość, że jest odpowiedzialność materialna za te dzieci, tak? Dzieci muszą być czyste, muszą być odpowiednio ubrane i tak dalej, bo to widać. I dzieci muszą być emocjonalnie zaopiekowane. 20-30 lat temu nikt na to uwagi nie zwracał. Teraz rodzic jest musi sfinansować, zaopiekować, przypilnować i jeszcze wesprzeć emocjonalnie i psychicznie dziecko.
A ponieważ dzisiaj rozmawiamy o kobietach, to czy pani się czuje osamotniona w tych wszystkich działaniach, o których pani nam opowiada?
Oczywiście, że tak. Nie ma systemowego wsparcia.
Czyli rodzic, jednak, który... no bo pytam o drugiego rodzica też, bo o tym też mowa była w ankiecie, którą, o której mówiliśmy. Czyli tata dzieci pomaga, czy nie pomaga? Na ile pomaga?
Pomaga na tyle, na ile jest w stanie. Ale pracując 8 godzin dziennie i dojeżdżając do pracy po kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, no to tych godzin na dobę jest kilka, tak?
Mhm. Dziękuję pani bardzo. Czyli jest niełatwo, można by tak spuentować głos naszej słuchaczki. No i myślę, że ostatni głos, bo tutaj się ktoś naczekał, pan lub pani. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę. No to ja powiem krótko. Tak jak tutaj ta pani powiedziała, to jest pełnowymiarowa praca i za to powinno być, kobiety powinny być wynagradzane, jeżeli się decydują na wychowywanie dzieci. To powinny dostawać normalnie wynagrodzenie do, nie wiem, może nie do 18 roku życia, ukończenia przez dziecko, ale powinny dostawać wynagrodzenie, a kobiety, które się decydują na pójście do pracy, powinny mieć rekompensowane to, nie wiem, na przykład skracając czas przejścia na emeryturę. Czyli za każde dziecko, nie wiem, ileś tam lat, 5 lat, czy tam rok, coś w ten sposób, żeby był skracany czas pracy.
Mhm. Ciekawy pomysł, nie będziemy go teraz rozwijać, bo można by nad nim dyskutować, jego plusach i minusach, bo na pewno o minusach też trzeba by tego powiedzieć. Ale dziękuję panu. Pan dostrzega tylko tutaj, podsumujmy ten głos, potrzebę, no wręcz wynagradzania kobiet.
Wynagradzania, bo to jest ciężka praca.
Dziękuję uprzejmie. I myślę, że to będzie dobra puenta naszej rozmowy, którą, przypomnę, przeprowadziliśmy na 2 dni przed Dniem Kobiet. To może zróbmy, panowie, wszystko, żeby pojutrze nasze panie, no po prostu czuły radość życia, a te troski może nam się uda na chwilę odsunąć na bok. Audycję zrealizował Adam Loch, poprowadził Rafał Regulski, materiały reporterskie przygotowała Magdalena Konieczna. Do usłyszenia, dobrego weekendu.